Razem łatwiej.
Joanna Merecka, też dobry wieczór. Dziś w audycji Razem Łatwiej Agata Kozyr, szefowa hospicjum w Pogorzelicach. Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, taka jest wasza pełna nazwa.
Dzień dobry, dobry wieczór.
I dziś przede wszystkim o kampanii społecznej, którą zaczęliście już.
Tak.
Zanim ciebie zabraknie. Trudny temat. Trudny, ważny, taki, który trzeba pokazywać światu i z którym trzeba ludzi oswajać, bo jest on nieodłącznym elementem naszego życia.
Tak, kampania Zanim Ciebie Zabraknie, jestem niezmiernie szczęśliwa, ale też jesteśmy poruszeni, że udało nam się tą kampanię zainicjować, zainaugurować. To jest nasza pierwsza taka kampania społeczna, którą robimy w takim wymiarze. I głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi właśnie na ten trudny temat, który odsuwamy od siebie, który...
Wydaje nam się, że on nas nie dotyczy, nie dotknie, albo no nie teraz, albo za chwilę, albo w ogóle nigdy.
No właśnie. I teraz my w momencie, kiedy w ogóle zaczęliśmy wychodzić do ludzi, oznajmiać, że budujemy hospicjum, w tym samym momencie rozpoczęliśmy też w tych naszych działaniach inne działania, które są nieodłącznym też elementem funkcjonowania w ogóle naszej organizacji, czyli edukacja, czyli rozwój wolontariatu i ta edukacja właśnie w tym wymiarze, po pierwsze, czym jest hospicjum, jak ono nam jest bardzo potrzebne, co takie hospicjum daje bliskiemu, rodzinie, ale
co
też...
Daje? Co daje Agata hospicjum?
Ale też, no właśnie, jak zaczynamy rozmawiać z ludźmi, o tym, bo cały czas jeszcze gdzieś jest takie błędne skojarzenie, że hospicjum to jest umieralnia. My nawet taki pierwszy filmik, który zrobiliśmy, jeszcze jak nie było hospicjum, jak nie wiedzieliśmy, jak ono będzie wyglądać, nie było jeszcze tej działki, jeszcze nie wznosił się żaden budynek.
To ja muszę tu przerwać, żeby usystematyzować odrobinę naszą rozmowę, to zanim rzeczywiście przejdziemy do kampanii i tym, czym jest hospicjum, czym jest dla człowieka i dla jego rodziny, przypomnij proszę tylko, kiedy wyście podjęli działania do tego, żeby hospicjum w Lęborku, w Pogorzelicach, Nowej Wsi Lęborskiej powstało?
Fundacja powstała w 2016 roku, to jest koniec 2016 roku. I teraz, bo to jest też element kampanii, gdzie my mówimy, dlaczego w ogóle ta inicjatywa powstała i sięgamy do tych początków. No i rozpoczęliśmy te działania w 2016 roku, może jakby tak formalnie, że zawiązała się fundacja, ale z tymi działaniami, gdzie wyszliśmy do społeczności lokalnej, to był pierwsze takie wydarzenie było na koniec roku, a później w kwietniu zorganizowaliśmy pierwszą akcję żonkilową właśnie. Pierwsze nasze takie, na tyle, na ile umieliśmy, Pola Nadziei. I to wtedy zaczęliśmy komunikować, że w naszym rejonie brakuje hospicjum stacjonarnego, bo mówimy o tej opiece stacjonarnej 24 godziny na dobę z ogromną pomocą całego interdyscyplinarnego zespołu. I do roku 2018, jak pozyskiwaliśmy te środki, to chodziliśmy i w zasadzie głosiliśmy tą potrzebę budowy hospicjum. W 2018 roku, to tak też właśnie krótko powiem, mamy tę niesamowitą informację, taki cud dla nas się wydarza, że państwo bartkowscy, prywatni darczyńcy z Gdyni, którzy nas w ogóle nie znali, ofiarują nam działkę. Ale nie otrzymujemy tej działki jeszcze w 2018 roku, bo przez dwa lata trwają wszystkie procedury, które związane są z podziałem tego terenu i to trwa do 2020 roku. W międzyczasie są jakieś, wiadomo, komplikacje, jakieś utrudnienia, które występują w tym procesie i to wszystko trwa dwa lata. I 30 stycznia 2020 roku my formalnie otrzymujemy od naszych dobrodziejów ten teren. I dopiero od tego momentu, kiedy my już wiemy, że ten teren jest nasz, jak on wygląda, jakie są jego parametry, przystępujemy do takich prac związanych z zaprojektowaniem w ogóle tego hospicjum. I tutaj zespół architektoniczny Szpilewicz Architekci, to jest oczywiście wszystko poprzedzone rozmowami, spotkaniami, rozmowami na temat tego, jak chcielibyśmy, żeby to hospicjum też wyglądało z uwzględnieniem zrozumieniem potrzeb pacjenta, rodziny, personelu, który będzie tam pracował, ludzi, którzy będą odwiedzali, tych ludzi, wolontariuszy przede wszystkim, którzy będą spędzali tam dnie albo i noce też. Więc zależało nam na tym, żeby projektanci nie stworzyli tylko budynku, po prostu jako budynku, który musi mieć w założeniu jako placówka te wymagane pomieszczenia, bo to też warto podkreślić, że hospicjum to nie są tylko pokoje. Wybudujemy pokoje i już uruchamiamy hospicjum. To jest cały szereg jeszcze innych pomieszczeń, które muszą być, ta cała infrastruktura, która musi być, żeby to było takie usytuowanie, które stworzy, że będzie to dom, że to nie będzie po prostu taki jakiś, nie wiem, suchy obiekt, bez duszy. I nam zależało bardzo, żeby w tym całym projekcie właśnie uwidocznić po pierwsze tą atmosferę tego domu i to, na czym nam bardzo zależy i na co zwracamy uwagę, na uważność, godność, szacunek, miłość, taką domową atmosferę. I oni to zrobili naprawdę w błyskawicznym tempie, bo oni sami mówią, że ten teren ich uskrzydlił, po prostu ich jako projektantów.
To też cel, myślę, ludzi.
Cel też, ale też to, jak właśnie rozmawialiśmy, bo to było poprzedzone, mówię, wieloma spotkaniami. No i zespół się za to zabrał, zrobili to i teraz projektanci branżowi, kolejna praca była projektantów branżowych, którzy też i ci wszyscy ludzie wykonywali to pro publico bono, więc powstał projekt, za który my byśmy pewnie musieli zapłacić kilkaset tysięcy złotych, jak to wycenialiśmy, to około 400 tysięcy złotych. I dopiero wtedy, jak już był projekt, to wszystko, pozwolenie na budowę i wystartowaliśmy z budową niecałe 2 lata temu. I to, co teraz widzimy, to jest ten stan surowy, otwarty. To tak na dobrą sprawę my możemy powiedzieć, budujemy dopiero od 2 lat. Jakby te wszystkie działania przygotowywaliśmy się dużo dłużej, ale z niektórych względów, takich formalnych, nie było możliwości, żeby zrobić to wcześniej, więc faktycznie budujemy 2 lata. Taka jest ta krótka historia tego, co się dzieje w Pogorzelicach, a jednocześnie od samego początku, jak wystartowaliśmy, to komunikowaliśmy właśnie o tym, o czym rozpoczęłyśmy naszą rozmowę, jak bardzo to hospicjum jest nam potrzebne, bo to, że ono jest nam potrzebne, no ja wiedziałam w momencie, kiedy dotykało to moją rodzinę. Będąc zawsze, starając się podchodzić do wszelkich spraw, jednak w odniesieniu jeszcze do jakichś badań, analiz, do sytuacji, która ma miejsce, żeby nie było to tylko tak, że to mi się wydaje, i że ja to tak bardzo subiektywnie odbieram. No i zrobiliśmy taką ankietę, w ogóle takie badanie, taki dokument, rynek właśnie hospicyjny i sytuacja demograficzna w naszym powiecie. To był taki pierwszy dokument, który został stworzony przez fundację. I to, co było w 2016 roku, dzisiaj powtórzone ankietą, dużą ankietą, która była w internecie, na którą odpowiedziało ponad 5000 respondentów, pokazuje, że te choroby nowotworowe cały czas są obecne.
One nie znikają, ich jest coraz więcej.
Że ich jest coraz więcej, że ta zachorowalność na choroby nowotworowe ciągle plasuje się na drugim miejscu po chorobach układu krążenia, że w ogóle te wszystkie statystyki też pokazują, tak, czy te właśnie badania, że one wzrastają, że w województwie pomorskim to jest ten wskaźnik zachorowalności jest jeden z najwyższych i tych miejsc ciągle jest mało i możliwość skorzystania z tej opieki, jak ktoś potrzebuje tego wsparcia, czeka się nawet do 3 tygodni, bo tam też w jednym z pytań było, ile oczekiwaliście państwo na tą pomoc, tak, na to miejsce w hospicjum stacjonarnym i w odpowiedzi do 3 tygodni, do 2 tygodni, do 1 tygodnia najwięcej było do 3 tygodni, nie, więc...
400 osób rocznie ze słupskiego hospicjum korzysta.
No właśnie, nie, a my pokazujemy...
I to też nie są wszyscy, tak, którzy powinni tam się znaleźć.
Dokładnie i rozmawiałam właśnie teraz, jak myśmy się spotkały na tym dorocznym spotkaniu hospicjów, na które po raz pierwszy Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne była zaproszona, za co dziękujemy. No to właśnie pani dyrektor powiedziała wtedy, powiedziałam, że słuchałam tutaj w audycji.
Tak, bo z Teresą Jerzyk też rozmawiamy często na naszej antenie.
Tak, i pani dyrektor powiedziała, że jak będzie wasze, też będzie, to będzie kolejne miejsce, gdzie ludzie będą mogli tę pomoc otrzymywać, bo tych miejsc jest po prostu ciągle za mało. Bardzo nam bliskie też hospicjum w Pucku mówi to samo.
Agata, czym jest hospicjum? Jak robicie kampanię edukacyjną? Co odpowiadacie ludziom?
Przede wszystkim, że to jest dom. Naprawdę. Wiesz co?
Odczarowujecie to, o czym ludzie...
Od samego początku. No i właśnie mówię, ten pierwszy taki filmik, taki graficzny, który został stworzony, to tam pokazujemy, że to jest mitem, że hospicjum to jest umieralnia, ale to nie my pierwsi w ogóle podejmujemy takie działania. Bo te kampanie społeczne, które są prowadzone w ogóle przez takie placówki hospicyjne, one mają na celu właśnie odczarowanie tego, tam masz kampanię Hospicjum to jest życie, tak, która została zainaugurowana w Gdańsku wcześniej. No właśnie one mają na celu odczarowanie takiego błędnego myślenia o hospicjum. Ja sama też wcześniej myślałam, wiesz,
to jest taki stereotyp. Odrobinę, ale Agata, dla mnie to trochę jest tak, że człowiek, który, albo inaczej, jak słyszysz o tym, że człowiek idzie do hospicjum, to najczęściej z tyłu głowy masz, to już jest koniec.
Wiesz co, to jest tak, to masz, że to już jest koniec, ludzie myślą wtedy, w ogóle właśnie taki fajny też temat, który wybrzmiał, jak byłam też na jednym wywiadzie. Że ludzie mówią, co pomyślą inni, że my oddajemy kogoś do hospicjum, jacy my jesteśmy okropni. I tak sobie właśnie pomyślałam, że to...
Bo ludzie powinni odchodzić w domu wśród bliskich.
Oczywiście,
ale wiesz co,
oczywiście, że tak, bo najlepszym tym środowiskiem zawsze będzie dom. Jak chorujesz, no to gdzie się lepiej czujesz? W domu, czy czujesz się lepiej na przykład w szpitalu, leżąc na szpitalnym łóżku? To ten dom będzie zawsze tym środowiskiem takim tobie bliskim, ale w sytuacji, w której my mówimy nie o zwykłej chorobie, tylko mówimy o odchodzeniu, o tym, że my nie wiemy, jak to odchodzenie będzie wyglądało. I ja też przy tej kampanii sięgam pamięcią do naszych, do moich doświadczeń. I to jest ten moment chyba, w którym też trzeba już nie tylko skupić się, wiesz, na samej tej jakby idei i postępie budowy, tylko też opowiedzieć w ogóle ludziom, z czym się na przykład mierzyłaś też, nie? I pamiętam właśnie mojego kuzyna, który bardzo cierpiał, który był w domu, i teraz próbujesz zapewnić to domowe właśnie środowisko, czyli bierzesz łóżko, ściągasz łóżko, to takie wiadomo specjalistyczne, żeby było wygodniej, ale 24 godziny na dobę jesteś ty z tym człowiekiem i teraz zaczyna się coś dziać i nie wiesz, jak ta choroba, jak to odchodzenie będzie wyglądało i teraz nie jesteś w stanie przewidzieć tego, czy on będzie, jak on będzie oddychał, jak on będzie reagował, jak ten ból będzie silny i w tym momencie niby dostałaś lek i wiesz, to jest tak, jak masz, nie wiem, chorujesz, idziesz do lekarza, lekarz przepisuje ci leki, ale coś dzieje się tobie, no to później dzwonisz, zmieniasz, a jak w sytuacji, w której my mówimy o odchodzeniu, kiedy wiesz, że ta osoba bardzo się męczy, kiedy ten ból jest ogromny, kiedy na przykład te leki nie działają i teraz potrzebujesz pomocy, bo przede wszystkim chcesz ulżyć, i do kogo zadzwonisz? Zwykle, tak jak mówię, to są, jak coś się dzieje, wiemy doskonale z życia, jest piątek, godzina 14, 15, my wykonujemy 18, wykonujemy telefon, nikogo już po drugiej stronie nie ma. Zazwyczaj wtedy się rozpoczyna weekend, tak? Ktoś się męczy, rodzina nie wie, co ma zrobić, jest bezradna. Hospicjum takie stacjonarne. To jest to miejsce, które przede wszystkim stara się oddać ją atmosferę domu. Bo my cały czas mówimy o tym, że tam to nie jest tak jak w
Słupskim
szpitalu. W hospicjum,
przepraszam, pachnie ciastem, jak wchodzisz.
Ale to nie jest tak jak w szpitalu, że ty położysz osobę na sali, masz dostęp 24 godziny na dobę do o tej opieki medycznej, do tego nadzoru i tyle. Tutaj oprócz tego, że masz ten dostęp 24 godziny na dobę, to jeszcze cały czas możesz z tą osobą być. Po to są te pokoje, które są jedno albo dwuosobowe, że możesz cały czas być. Jeżeli, droga rodzino, potrzebujesz być przy tym łóżku, to jesteś. Jeżeli potrzebujesz być z pupilem, taka piękna jest wypowiedź, ja ją słuchałam siostry Michaeli Rak, która stworzyła hospicjum na Litwie, jak ona pięknie odpowiada, jak Pan spokojnie odchodził, mając swojego psa, który leżał jemu na klatce piersiowej. Przytulił się do niego i odchodził właśnie razem z nim. Tego nie możesz zrobić w szpitalu, kiedy jest na przykład, nie wiem, 2, 3, 5 osób leży na sali, bo ze względów po prostu takich proceduralnych, tak, to nie jest możliwe, a w hospicjum takie spełnianie tych drobnych marzeń jest możliwe. O tej takiej atmosferze właśnie tego domu, o tej obecności rodzin 24 godziny na dobę, jeżeli chcą być, i też o takim ukłonie ze strony w ogóle całego tego personelu, czy już tak później organizacyjnie, że nawet jeżeli ktoś, no bo teraz wyobraź sobie, ja mówię z perspektywy też rodziny, która tam jest. Jak jesteś w szpitalu, na przykład właśnie odwiedzasz swojego chorego, już niekoniecznie chorego nowotworowo, masz wydzielony czas, jesteś głodna, jesteś zmęczona, chciałabyś napić się herbaty, kawy, chciałabyś po prostu odpocząć, nie chciałabyś już jechać do domu, tylko chciałabyś przy tej osobie być cały czas. No to ja sobie teraz wyobrażam to w ten sposób, że ta osoba na chwilę może pójść, złapać też oddech, może pójść na spacer po tym lesie, albo też po tym parku, który będziemy mieć. Nawet pobyć sama ze sobą, bo skupiamy się oczywiście na tej chorej osobie, ale w tej kampanii my chcemy się skupić też na tych osobach, które są towarzyszą, obok, które są obok. Bo też to tak u nas w społeczeństwie nawet jest. Zobacz, o co pierwsze się pytamy, o czyje zdrowie, o zdrowie tej osoby chorej. A jak się czuje, a co teraz? Mało jest takich też pytań, które kierujemy, jak ty się czujesz.
Jak ty się czujesz, jak dajesz sobie radę.
Jak ty się czujesz, sytuacji. Jak dajesz sobie radę, co ci potrzeba. I teraz...
Jak ci pomóc?
Dokładnie, tak? Z czym się dzisiaj mierzysz? Jak ci jest ciężko? Z czego musiałaś zrezygnować?
A nie masz poczucia takiego, że Polacy w ogóle o emocjach rozmawiają niechętnie? Większość jest zadaniowa, tak? Jest temat do załatwienia, to go trzeba załatwić i zrobić. Zanim ciebie zabraknie, niewiele osób jest, które zastanawiają się nad tym.
W ogóle nad tematem śmierci nie chcemy się zastanawiać. Nie. Mam przykład zeszłego tygodnia, kiedy mamy takie rodzinne spotkanie i moja właśnie osoba z rodziny pyta się, co tam teraz u ciebie słychać? Ja mówię, no mamy właśnie kampanię, tutaj będziemy rozpoczynać, wiesz, mówię, taka fajna kampania, myśleliśmy o niej bardzo długo, ale środków po prostu nie było na to. Mhm. Więc rozpoczynamy tą kampanię, właśnie będziemy mówić o śmierci. Ojej, co to za temat? No i to jest właśnie, pokazuje przykład, jak jeszcze wiele jest do zrobienia, jak ludzie odsuwają jednak, tak naturalnie odsuwają ten temat od siebie i nie chcą o tym rozmawiać. Wolimy, wiesz, rozmawiać o tym, co się udało, jakie sukcesy, kariera, podglądać,
o życiu,
jak ktoś mieszka. Tak. Zapominając w zasadzie o tym, bo to też nie chodzi teraz o tym, żeby epatować tą śmiercią i żeby mówić, ty i tak odejdziesz, tylko żeby pomóc jakby tak zrozumieć, bo i tak odejdziemy wszyscy, nie? Tylko teraz pytanie jest takie, no właśnie, to jest naturalna kolej rzeczy, to jest element naszego życia też chodzi
no
po prostu o to.
No właśnie, bo to powinno wybrzmiewać, że śmierć jest elementem naszego życia.
Tak. Tak, my nawet, jak robiliśmy piknik dla darczyńców i pięknie wyposażyliśmy to nasze hospicjum w surowe ściany, ale ładnie staraliśmy się już oddać po prostu tego ducha, tą atmosferę tych poszczególnych pomieszczeń. I najbardziej wzruszającym tym momentem takim, który wszystkich zatrzymał, to było pomieszczenie promorte, gdzie były napisane właśnie te słowa: przepraszam, kocham, dziękuję, wybaczam, tak? I do zobaczenia. W tym kontekście nawet, jeżeli będziemy mówili o tym, że jest oczywiście odchodzenie jest naturalnym momentem w naszym życiu, to się wydarzy, tylko żeby też umieć sobie nawzajem jakoś pomóc, jakoś to wytłumaczyć, poszukać tej pomocy, radzić sobie z tymi emocjami.
Które są i tu nie ma w ogóle dwóch zdań, drodzy państwo. Emocje są jakby towarzyszą nam w bardzo wielu sytuacjach. Te dobre, te złe.
Tak.
Więc tutaj nie powinno się udawać, że ich nie ma, że jesteśmy tak mocni, że właściwie nas to nie obchodzi.
I dlatego bardzo, bardzo cieszę się, że dzisiaj w tej kampanii, jeżeli możemy teraz tak właśnie do niej przejść, mamy dwie ekspertki z Polskiego Instytutu Traumy, pani dr Teresa Jadczak-Szumiło i pani Magdalena Szyszkowska, jedna pani psycholog, druga socjolog. I one teraz tak właśnie merytorycznie wspierają nas. Tutaj powstanie szereg takich materiałów, aby można było sobie na stronie właśnie, jak radzić sobie, czym jest trauma, jak sobie radzić z tym odchodzeniem, jak rozmawiać z dziećmi przede wszystkim, bo też w tej kampanii naszej chcemy tą uwagę skierować na tą komunikację z dziećmi. Też jak tłumaczyć dziecku na przykład, bo
i tutaj macie też, posiłkujecie się, rozumiem, tymi ekspertkami, o których mówiłaś.
Tak, bo tutaj pani psycholog współpracuje mądrze, tak, z dziećmi, trauma.
Łatwo
tak,
podane.
Tak, żeby to było mądrze i łatwo podane, ale też to, co takiego fajnego wybrzmiało podczas wizyty pań na budowie, kiedy rozpoczynaliśmy konferencję. I to są też takie fajne momenty, jak się ludzie łączą ze sobą i się spotykają. I to, co też u nas wybrzmiewało już wielokrotnie, jak przychodzili, jak nas goście odwiedzają, my pokazujemy hospicjum, mówimy o naszych potrzebach, mówimy o tym, ile jeszcze ciągle brakuje tych środków do ukończenia. I coraz częściej zaczynają się takie pojawiać głosy, jak personel to wytrzyma tutaj.
Ale w jakim sensie?
No, jak personel emocjonalnie wytrzyma tutaj. Jak wolontariusze emocjonalnie wytrzymają tutaj. Bo tutaj cały czas będziesz obcowała z odchodzeniem. No i między innymi panie ekspertki wyrażają ogromną gotowość. To jest jakby też później owoc tej kampanii, co ma powstać. Opracowany cały program, taki z właśnie z tego punktu psychologicznego radzenia sobie z odchodzeniem, aby nie został personel sam, no bo tak jak mówiłam, skupiamy się dzisiaj na chorym, na tym, żeby było tutaj jemu jak najgodniej, najwspanialej, tak? Bez bólu, z poczuciem tej naprawdę takiej uważności. Zostaje, to jest to, co wybrzmiało na konferencji.
Podejście
zostaje, rodzina, zostaje cały personel, zostają ci ludzie, którzy się związali. I tutaj jest ogromny ukłon właśnie ze strony Polskiego Instytutu Traumy, żeby opracować taki program, który będzie obejmował opieką później psychologiczną właśnie rodziny, personel. I to jest właśnie też coś, co rodzi się teraz jakby na naszych oczach, to jest też właśnie ten element, który nas bardzo cieszy, tak? I rokuje taką właśnie współpracę teraz stałą z Instytutem.
Jak długo potrwa kampania? Jak długo chcecie ją prowadzić?
Kampania potrwa na pewno miesiąc. Jest to nasza, tak jak powiedziałam, pierwsza kampania. Wierzymy, że każda kolejna będzie udoskonalana i będą wprowadzane różne elementy, ale została stworzona specjalna strona właśnie zanimciebiezabraknie.pl, aby tam znalazły się wszystkie informacje. Na pewno 22 jest panel dyskusyjny, w którym właśnie udział wezmą nasze ekspertki, gdzie będzie można zadawać pytania, gdzie będą panie odpowiadały, bo to one z tej właśnie perspektywy eksperckiej będą mówiły o traumie, o odchodzeniu, o tym, jak komunikować się, co jest ważne, a co wydarzy się, kiedy ona pewnie jest nieprzepracowana, nieprzerobiona. I też to, co rozpoczynamy w tej kampanii, a czego świat jeszcze nie widział, to są nasze bajki. I historia w ogóle tych bajek, one zaczynają pojawiać się tutaj w tej kampanii po raz pierwszy. I jeżeli mówimy o edukacji, o tym, że wychodzimy do naszej społeczności i że to już robimy, to wyobraź sobie, że od 2 lat nasi wolontariusze, mam takich młodych ludzi, którzy przychodzą co tydzień do biura i spotykają się z naszą Olą Raczyńską z fundacji. I wiesz, oni sobie działają, oni przychodzą, oni coś tam robią. Ty w to zbytnio nie wchodzisz, bo jesteś skupiona na innych działaniach. I z tego powstają niesamowite 3 nagrania bajek. Jak posłuchasz te bajki, to jest w ogóle ich perspektywa, jak ta młodzież widzi hospicjum, jak ta młodzież widzi rolę wolontariusza w hospicjum, jak ta młodzież widzi rolę lekarza, jak oddają emocje. I oni próbują oswajać w ogóle z tematem hospicjum. Jak ja posłuchałam pierwszej bajki, mówię, stwórzcie tych bajek jak najwięcej. Oni jeszcze poprosili pana Macieja Jabłońskiego, dziennikarza, telewizyjnego o ocenę tych bajek, no to dostali taki piękny materiał, ja mam nadzieję, że on się pojawi na stronie, że oni nam w końcu pozwolą, żeby nasi wolontariusze upublicznić to, bo tam pan Maciej piękne słowa skierował do nich, bo też szkoli w dubbingu, więc tutaj się wypowiedział. Mało tego, one zaprosiły pana Macieja do podłożenia głosu. W piątej bajce mamy takiego gościa właśnie w postaci profesjonalnego dziennikarza, wykładowcy w dubbingu, a jak ekspertki nasze posłuchały tych bajek, bo to wiesz, robisz coś w zaciszu. Okazuje się, że wśród tego całego zespołu w ogóle pojawia się talent, który bierze i to wszystko spisuje i oddaje emocje tego całego zespołu. No ogromna praca Oli naszej też, że cały czas gdzieś komunikuje się z tą młodzieżą, próbuje jakby przelać, wiesz, to wszystko, na czym nam zależy, do ich tam głów. I z tego właśnie powstaje taki materiał, który pięknie Paulina Pyrcha, właśnie tutaj nasza wolontariuszka, przekłada na te bajki. I te bajki słuchają ekspertki. No i teraz będą dawać komentarz do tych bajek. To jest jakby zaczątek tych bajek teraz, to co pokazujemy, te 5 nagranych, a wierzymy, że powstanie naprawdę też świetny materiał, którym będziemy się chwalić w przyszłym roku.
Czyli włączacie je też w kampanię, rozumiem?
Tak, włączamy je też w kampanię i naprawdę warto posłuchać, bo to jest, no właśnie, jak nawet rodzic zastanawia się, jak komunikować o hospicjum, to wydaje mi się, że strzykawka Stasia, plaster Paweł, bandaż Bodzio, świetnie, wróżka Lukrecja, że oni świetnie w ten tam do naszych Pogorzelic zaprowadzą i pokażą właśnie, w jakim domu oni funkcjonują, tak, ci nasi bohaterowie tam.
Przez miesiąc kampania, już powoli niestety musimy kończyć, więc zapytam jeszcze, na jakim etapie jesteście z budową w tej chwili?
Teraz robimy dach do końca. Kładziemy blachę.
Okna już są?
Mamy dach, kładziemy blachę, wstawiamy okna dachowe. Okay. I na koniec roku na pewno już mamy dach zamknięty, zrobioną całą instalację dookoła, tą przeciwdeszczową. I jeszcze to, co się dzieje wokół terenu, bo ten teren też trzeba zabezpieczyć. I teraz będziemy skupiać się na pozyskiwaniu środków na wstawienie okien i drzwi, żeby budynek zamknąć. Do końca brakuje nam jeszcze 6 300 000 zł. Ogromnym naszym marzeniem jest, żeby na przełomie 2024-2025 ten budynek już skończyć. Tak jak cały czas mówimy, nie chcemy budować w nieskończoność. Ludzie dzisiaj tej pomocy potrzebują. Chcemy wszyscy, aby jak najszybciej społeczność naszego powiatu i okolic, to jest cały czas podkreślam, 130 tysięcy mieszkańców, które czekają na dostęp do profesjonalnej opieki hospicyjnej i paliatywnej w trybie stacjonarnym, żeby jak najszybciej mieli taką możliwość skorzystania z tej pomocy.
To jeszcze na koniec powiedz proszę, ile udało wam się zebrać podczas zbiórki listopadowej, tego pierwszego listopada.
Ja korzystając z okazji, że jestem w studiu, podziękuję wszystkim. To była taka pierwsza kwesta nasza, piąta już kwesta listopadowa, ale pierwsza kwesta, gdzie tak świadomie wszyscy zaczęli wydzwaniać, że biorą udział, ponad 250 wolontariuszy, dyrektorzy szkół, Młodzieżowa Rada Miasta Lęborka, no wspaniali ludzie, wiesz co, jeszcze po prostu sołtysi z Nowej Wsi Lęborskiej, wiesz, oni wszyscy stanęli, żeby kwestować, Uniwersytet Trzeciego Wieku, panie też, tak, no i 250 osób w ogóle wolontariuszy na dyżury, 58 022 zł 81 groszy. To jest wynik tej zbiórki. No, super. Prawie dwukrotność tej zbiórki, co dziękujemy w ogóle wszystkim szkołom, tym koordynatorom wolontariatu. No coś wspaniałego, jesteśmy niesamowicie wzruszeni. Ta siła właśnie jest w tych ludziach, nie? I to, co dzisiaj razem tworzymy, ta kampania jest też dla nich. Takim podziękowaniem, wiesz, też dla nich, tak, żeby mieli takie poczucie, że po prostu tworzą piękne dzieło, tak, i żeby zobaczyli, w jak pięknym dziele wszyscy uczestniczą.
No to, drodzy państwo, ja namawiam do tego, żeby zaglądać w media społecznościowe, tam można znaleźć lęborskie hospicjum tak, stacjonarne, strona internetowa, no i strona kampanii.
Budujemyhospicjum.pl, tak. To jest łatwiejsza strona, która przekierowuje do tej właściwej, tak by łatwiejszy może adres zapamiętania, budujemyhospicjum.pl i strona kampanii zanimciebiezabraknie.pl.
Agata Kozer była państwa i moim gościem, kłaniamy się pięknie.
Dziękuję pięknie.